zagięłam rzeczywistość. Bo byłam na kontrakcie, na przykład, w którym pół roku pracuję, pół roku mam wakacje i podróżuję i cały czas mam tą samą wypłatę. A tak umiesz?
No nie umiem.
Pracować dla króla, no i proste.
Co było twoim pierwszym miejscem pracy?
Jacht we Francji, 65-metrowy. Jezu, taka jedna wielka impreza, że to chyba najgorzej, jak mogłam trafić.
Czy to jest praca marzeń, czy raczej koszmar i nieporozumienie?
Jak ktoś na przykład zrobi coś i całą załogę to sfrustruje, no to jest jedna wielka kłótnia, a jesteście w takim małym pomieszczeniu jak twój salon, no i jecie ze sobą śniadanie, obiad, kolację, nie wyskoczysz za burtę, no co zrobisz? Jak cię zwolnię, no to co zrobisz, jak jesteś na środku oceanu?
Kiedy mówisz polerowanie jagody, masz na myśli polerowanie jagody?
Borówki, to większe, amerykańska borówka. Dlatego też ludzie się zwalniają, jakby szukają swojego miejsca, no bo no nie na każdym statku masz króla, prostytutki i jedną wielką imprezę. No są takie, które właśnie zwiedzają Alaskę.
A co powiesz na łososia?
Ja mogę jeść dalej, tylko nie żadne ikry i mlecz. Okay. Dzięki.
Mlecz?
Sperma łososia. Prosto mówiąc. Goście uwielbiają.
Aha.
Przysmak Alaski. Nie dzięki.
Nie dzięki.
Załoga wymiotuje.
Załoga wymiotuje,
a goście tam... give me more.
7 gwiazdek, tak?
Oto powraca wasz ulubiony, nieregularny podcast. A może nieulubiony. I regularny. Nie wiem, wy mi powiedzcie. Zobaczymy. Świat i ludzie 17. Zapraszam.
Ha, ha, ha.
Ho, ho, ho. Ho, ho, hola. Dzień dobry Państwu, z tej strony kapitan Giovanni Gdziebądź. Dziś znowu zabieram Was w podróż i znowu nie jestem sam. Gości w moich skromnych progach, Ola. Ola, Ola.
Cześć, hola, Ola z tej strony.
Hola, Ola, przez H, tak? To H
tak,
nie jest
takie,
nieme.
Takie polskie.
Polskie hola. Ola jest niesamowitą podróżniczką, która prowadzi bardzo ciekawe życie zawodowe. Z wielkim zainteresowaniem śledzę Twoje przygody i mam nadzieję, że troszeczkę sobie o nich dzisiaj pogadamy. Chciałbym najpierw powiedzieć Ci, jak moje wyobrażenie tego, czym się zajmujesz, a Ty proszę to zweryfikujesz, ok?
Dobrze.
Ola pracuje na luksusowych jachtach i jest kierowniczką pokładu.
Dobrze, mów dalej.
Tak?
Ładnie. No, 10 punktów.
Dla Gdziebądoru.
Familiada.
Tak. Bo jedna rzecz, której tak nie mogłem do końca zrozumieć, to jest tak, że pracujesz zleceniowo tam po kilka miesięcy. Czy masz jednego miliardera, który jest twoim pracodawcą tak na stałe?
Każdy statek to jakby jeden miliarder. Aha. I ty pracujesz na umowę stałą o pracę. Czasem się zdarzają takie umowy generalnie na początku, że coś jest sezonowego, czyli przez nasze wakacje albo tak zwany dual season i wtedy pływasz Polska, Karaiby.
Dual.
No.
Okej. Okay. To powiedz mi, dla ilu miliarderów już pracowałaś?
Wiesz co, tak, statków 8, ale niektóre statki są czarterowe. Mhm. Czyli miliarder ma tak na zasadzie statek jak Airbnb i podnajmuje go innym miliarderom.
Jasne.
I oni go sobie wynajmują tam, nie wiem, za bańkę za tydzień. Mhm. Bańkę, czyli milion euro. Okay. I przypływają do nas. No to wtedy zmieniają ci się tak naprawdę co tydzień ci goście na pokładzie. To tych miliarderów troszkę było więcej.
Chciałbym, żebyśmy może zaczęli od tego ostatniego, pozwól, że wciąż jednak będę się trzymał słowa zlecenie, czyli tego ostatniego joba, bo myślę, że on był z jednej strony mega niesamowity.
Ten na statek, na którym teraz pracuję, tak?
Na którym pracowałaś.
Cały czas pracuję.
To jest ten. Aha, ty teraz
ja jestem na wakacjach.
Teraz jesteś w pracy.
Tak.
Aha, okay.
Płatne mam takie wakacje w Polsce
super,
u ciebie
super.
Na podcast. W podcaście.
W audycji podróżniczej Świat i Ludzie. No, ale wydaje mi się, że to, co ostatnio robiłaś, no, nie jest jakoś super reprezentatywne dla twojej codzienności, ale też bardzo dobrze tłumaczy tę rzeczywistość. Bo no, jak często jesteście na Alasce?
Wiesz co, no statki, jachty. Myślę, że tak w 90% to jest właśnie Morze Śródziemne lub Karaiby. Mhm. I masz te 10% miliarderów, którzy faktycznie jak mają jacht, to chcą zwiedzać świat. I ja i to one się nazywają off the beaten track, poza utartym szlakiem. I pływają właśnie w miejsca niedostępne i odkrywają. Nie są na pokaz.
I ja
na takim
pracuję. Okej.
Okay. Znaczy, chciałam na takim pracować, może tak to ujmę. Bo to też się z czymś tam wiąże, prawda? Mhm.
Dobra, nie będę próbował tego rozszyfrować, ale opowiedz mi, czyli i przez te 100 ponad dni na Alasce?
Tak.
Mieliście różnych gości, tak?
Nie, tak. Mhm. Dobra, właściciel jachtu jest ten sam i do niego przyjeżdżali znajomi i rodzina. Oni byli z nami równo przez 2 miesiące i po prostu przyjeżdżali co tydzień inni ich znajomi lub rodzina.
Okej. Okay.
Tak, przylatywali tym samolotem, seaplanem, który ląduje na wodzie. Aha. Podpływali nam do tyłu pokładu. Tam wiesz, śmigła, a cała załoga wow, wow, wow. Bo chłopaki czekali motorówką w porcie i nikt się nie spodziewał, że po prostu samolot zaparkuje nam przy jachcie. Mhm. Także. No.
Jak duży jest to jacht?
Aktualny, na którym pracuję, mam 55 metrów, natomiast jest bardzo, bardzo duży szerokościowo. Mhm. Więc nie jest typowy, jest myślę, że takim jak 65-metrowy jacht. Spokojnie. I wagowo, i jakby no, my wieziemy prawie 130 tysięcy litrów diesla. Takie jedno tankowanie. Mhm.
Ale bo, o to chciałem dopytać. Możemy od razu. Bo wy, żeby znaleźć się na Alasce, no to płynęliście z Japonii, prawda?
Tak, wypłynęliśmy z Filipin, ale zrobiliśmy przystanek w Japonii ze względu na cyklony, które nas atakowały.
I czy ten zbiornik jest na tyle duży, że diesel wlany w Japonii wystarczył wam, żeby dotrzeć do Alaski?
Spokojnie, natomiast dotankowaliśmy w Aleuty. W Aleutach, z tego powodu, że dużo cięższy jest statek i na falach tak bardzo nami nie miota, że tak powiem. Więc tylko jest ze względu takiego, jeśli byłoby płaskie morze, ocean w tym wypadku, to bez problemu. Mm-hmm.
Ciekawe, ciekawe, bo właśnie zastanawiałem się, jak to rozwiązać, ale uty. No dobrze, i powiedz, na czym polega twoja praca tak realnie?
To skomplikowane, bo składa się na to bardzo dużo rzeczy. Bo ja na dzień dzisiejszy jestem kierownikiem. Jak zaczynałam, to musiałam gdzieś te wszystkie stopnie przeskoczyć, natomiast zarządzam pokładem wewnętrznym jachtu, czyli tak zwanym hotelem i gośćmi. Jestem twarzą też statku, więc współpracuję z gośćmi na co dzień. Jeśli coś im tam potrzebują, czy planują swoje wakacje, czy przyjeżdżają do nas na statek, to jakby ty się z nimi kontaktujesz razem z kapitanem, ustalacie ich jakby ich wakacje, co będziemy robić, jacy goście, jakie mają preferencje, więc jakby ja jestem takim menadżerem. Mhm. I mam załogę, która jest tak, masz housekeeping, szefowie kuchni to jest część jakby mojego departamentu, ale dość taka osobna, no bo oni też są królami sami w sobie. Mhm. No wiesz, no piękne dania tworzą, to tam mają swoje zasady, no i masz serwis. No to takie podstawowe rzeczy, że właśnie na co dzień robisz śniadanie, obiad, kolacja, trzymanie tego statku w porządku. Ja też odpowiadam za całe zaopatrzenie dla gości i dla załogi.
Właśnie o to chciałem dopytać, bo widziałem zdjęcia tych załadowanych po prostu do granic wytrzymałości, do granic wyporności motorówek.
Do granic wyporności, dobrze ujęte.
I to jest tak, że jeżeli pasażerowi waszego jachtu zachce się, zamarzy akurat teraz po prostu o cheeseburgerze.
To szef kuchni go zrobi, jakaby nie była godzina. Mhm. Natomiast jak zamarzy się coś, co jest niedostępne, no to są tacy właściciele, że przyleci to po prostu samolotem. Mhm. A są właściciele, którzy skąpią grosza i też mają po prostu równo pod sufitem. Mhm. I uważałem, że to jest bez sensu, no jak nie ma, to nie ma.
Aha.
Ale na przykład, wiesz, to zależy o co chodzi, bo nie mieliśmy, zepsuła nam się bieżnia. No i bieżnia przyleciała do nas skąd? Z Seattle. Na Alaskę.
Na Alaskę. No, tym seaplanem.
Tak. Więc w częściach musieli ją złożyć, po prostu wsadzić tego małego seaplana, przyleciał do nas, my podpłynęliśmy motorówką, rozpakowaliśmy bieżnię i złożyliśmy ją na nowo na jachcie.
I wtedy to jest twoje zadanie, tak? Dostajesz info, Ola, jakby treadmill. Treadmill, jest potrzebny nowy treadmill.
Wiesz co, każdy statek to inna historia i każdy ma jakieś swoje obowiązki. No w tym wypadku to był na przykład inżynier, który jest bardzo blisko z gośćmi, bo była na tym statku 16 lat, więc jak cokolwiek jest, no to oni od razu do niego, słuchaj, to chcemy. I mu ufają, prawda? Ja bym była bardziej z takich, no przykładowo przyjeżdża do nas dziecko 10-miesięczne. I ja o tym nie wiem, a oni potrzebują nagle łóżeczka, potrzebują wózek, potrzebują 1000 rzeczy, a ty jesteś na Alasce, jest słuchaj, las. I nie masz nic dookoła, więc ja lecę tym seaplane'em, żeby zrobić zakupy i co się okazało na Alasce, nigdzie nie ma tak, że masz sklepy, wszystko jest w second handach. Więc ja po tych, wiesz, po tych, jak to po polsku się nazywa, lumpeksy.
Tak.
Ja po tych lumpeksach po prostu robiłam tutaj handel z paniami za kasą, żeby kupić tu materac, tam kawałek łóżka, tam jakieś ciuszki, tu jakiś kocyk. I normalnie tym milionerom powiedziałam, słuchajcie, nic nie ma na Alasce, za późno daliście mi znać. Wszystko jest second handu, no taki mamy wybór.
Musieli
i oni super.
A nie odesłali tego dziecka seaplane'em?
Nie, dziecko było, słuchaj, ryżowym potworem i rzucało ryże w każdy zakątek jachtu, także było ciekawie.
Ale gdzieś mi mignęło i popraw mnie, jeśli to wymyśliłem, ale że miałaś na pokładzie kiedyś jakiegoś małego księcia, tak dosłownie, że książę z rodziny królewskiej?
Tak, bo ja pracowałam dla faktycznie królów. Królami jakby to też nazywam u mnie na blogu ogólnie miliarderów, ale też z tego powodu, że też pracowałam dla rodziny królewskiej. No więc miałam synów, no to książęta.
Okej, no czyli ten książę nie był niczym niezwykłym?
Nie.
Jeżeli chodzi o standard
gości. Myślę, że takie wyjście w Bydgoszczy na festiwal podróżniczy było dla mnie bardziej stresujące niż spotkanie z księciem, co jest dla mnie codziennością.
I bardziej nieoczywiste.
Że jakby jednak to był stres duży.
Powiedz troszkę jeszcze o tej Alasce, bo w sumie bardzo mnie to zaintrygowało, kiedy przeczytałem, że no wśród załogi ta ekscytacja i też po tobie to było widać, że kiedy wpłynęliście na tą Alaskę, no to było jakby wielkie wydarzenie, tak? No bo mało który super jacht w takie okolice się zapuszcza. Natomiast no dość szybko udało wam się tego łososia przedawkować.
Tak. Ładnie to streściłeś, cieszę się, że czytasz i podążę z tą historią. Słuchaj, większość z nas, ja pracuję z 15 chłopakami. Mam dwie dziewczyny, czasem jest nas piątka, jak mamy gości.
Nawet znam imię jednej dziewczyny.
Jak ma na imię?
Kan.
Dobrze.
Candice.
A, proszę.
Ale żadnego imienia chłopaka nie znam.
Bo ja dużo imion zmieniam, wiesz? One nie są do końca prawdziwe na tym moim blogu, więc tak sobie tam manewruję między różnymi.
Manipulujesz rzeczywistością.
Tak, bo mogę.
No pewnie.
W każdym razie, wiesz co, większość z nas dołączyła na ten statek, żeby popłynąć na Alaskę.
Okej. Okay.
Ja też tylko i wyłącznie dlatego, bo zawsze sobie mówiłam, że na koniec mojej kariery ja jeszcze muszę zrobić tą Alaskę i Polinezję. I nagle podróżuję sobie z plecakiem przez trzeci miesiąc po Afryce, tutaj wiesz, w błocie, w tym i w tamtym i nagle dzwoni do mnie Bruno i mówi Ola, Alaska. Ja mówię, Bruno, lecę. I tak to wyglądało. Poleciałam na... Tylko wszystko się przedłużyło. Natomiast byliśmy... No czekaliśmy na to tyle miesięcy.
Czyli więc już każdy był perspektywa tego była,
wiesz,
migotała.
Taki złoty, tak, złoty, słuchaj, złoty owoc. Jabłko Adama, nie Adama.
Gruszka Grzegorza.
Ale to było, wiesz o czym mówię, no. Zakazany owoc. I słuchaj, przeprawa sama przez Pacyfik okazała się już bardzo dużym wyzwaniem dla głowy człowieka. Nigdy nie przeszłam przez coś takiego i dla mnie w tej ekscytacji, w mojej energii, takiej mojego charakteru to super, ale to nie znaczy, że każdy sobie z tym poradził. I powstała wielka frustracja tego, że wiesz, my dzień, no to nie jest tak, że zrzuci sobie kotwicę na środku oceanu i dzisiaj jest weekend, mamy weekend, tylko wiesz, 41 dni, ten non-stop masz wachty dzienne, nocne, buja tobą. Ktoś się pokłóci, cały czas jesteś wokół siebie. No i to jest, wiesz, tylko część wyprawy. Potem dochodzą do tego goście, którzy chcą milion rzeczy od ciebie i brak możliwości zejścia gdziekolwiek, bo na lądzie albo masz, wiesz, klif i skały, albo niedźwiedzie. Czyli na klif i skały nie zejdziesz. No chłopaki się kłócili o skały, nie śmieje się. Mówi, słuchaj, ta jest moja, spierdalajcie. I musieli motorówką szukać innej, żeby po prostu nie widzieć statku i nie widzieć załogi i mieć, wiesz, 5 minut dla siebie. Ktoś potrzebował zapalić fajkę czy cygaro. Ja mówię, spierdalajcie, nie podchodzić już do mnie.
Okej.
Wkurzasz mnie jak mrugasz.
No, nie, bo to musi być super wymagające.
Psychicznie.
Wytrwanie w grupie. Jak, no bo rozumiem, że na tej przeprawie przez Pacyfik, no to was była, to był cały zespół, tak?
Tak, bo kilkanaście 15 osób.
15 osób. I nie ma gdzie uciec.
Nie ma gdzie, internet jest taki, że lepiej jakby już go nie było, bo jest tak zwany loading i ty patrzysz, może już teraz, tak, ale jest 5 godzin później, a tam dalej jest loading.
Witasz się z gąską.
Więc wiesz, czekasz na te wiadomości, czy zdjęcia, czy... To jedna rzecz. Jakby twoje prywatne życie jest zupełnie, jak pływasz, jest gdzieś tam taka lekka pauza. Więc to jedna rzecz. A druga, no to jak się sama załoga między sobą dogaduje. Że jak ktoś na przykład zrobi coś i całą załogę to sfrustruje, no to jest jedna wielka kłótnia. A jesteście w takim małym pomieszczeniu jak twój salon. No i jecie ze sobą śniadanie, obiad, kolację. Nie wyskoczysz za burtę. No co zrobisz? Jak cię zwolnię, no to co zrobisz, jak jesteś na środku oceanu? No wciąż jesteś z nami, ty jesteś wściekły, nie chce ci się pracować, tu wiesz, powstają jakieś historie, dlatego też powstał, jak się nazywa, Belodek, ten serial. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nie znam.
No to dobrze, nie oglądaj. powstał na Netflixie, to jest takie...
On nie traktuje o cruise shipach? Takich
nie,
dużych?
To jest o jachtach, zrobione reality show, oczywiście jest reżyserowane, ale są to zebrane... Wszelkie historie, jakie spotykasz na jachtach, wrzucone w jeden statek.
Czyli jeżeli chcemy zrozumieć twoją rzeczywistość, to jest dobre odniesienie popkulturowe?
Nie, no bo jest to sobie serial.
Jest przerysowany.
No, dokładnie. Mocno.
A
tak jest.
A miałaś właśnie taką sytuację, że zwolniony dyscyplinarnie człowiek był na pokładzie jeszcze przez tydzień?
Tak, no teraz właśnie. Aha. Dwie osoby nawet. Moich przyjaciół, bo kapitan się upił. Ich zwolnił, więc dla nas to było, wiesz, niezgodne z tym, co powinno się wydarzyć, bo po prostu się upił i stwierdził, że ich zwolni. Rano żałował, ale oni już byli zwolnieni.
Nie mógł tego odwołać?
No on mógł, ale oni nie chcieli. Aha. Jak ktoś mnie nie szanuje, ja tutaj mam, wiesz, wielką pozycję.
Okay.
No w zasadzie, jak nie chcesz mi, to nie. No i ja potem, i jedna osoba wiedziała, że została zwolniona, druga nie wiedziała, ale ja wiedziałam, więc może dzień w dzień tą osobę okłamywać, mówię, tak, pojedziemy na te wszystkie lodowce tu i tam, i wiesz, mi głowa siadała strasznie z tym, że muszę cały czas kogoś okłamywać dzień w dzień. I ta osoba, wiesz, żyje tym. No nie było to najprostsze, do tego jeszcze z inżynierem była taka kłótnia na pokładzie, że gdzieś cała załoga przeciwko niemu, on przeciwko załodze i nie został zwolniony. No i frustracja narosła, więc jak już dobiliśmy do Alaski, to znowu cała załoga się upiła i atak na inżyniera, także tam były przeboje nie z tej ziemi.
To ja mam takie pytanie, bo myślę, że samym dramom pokładowym moglibyśmy poświęcić 2-godzinny odcinek, ale powiedz mi tak, mając perspektywę doświadczenia już 8-9-letniego?
Ponad 7. No.
Czy to jest praca marzeń, czy raczej... Koszmar i nieporozumienie.
Przygoda.
Okej, okay. Odpowiedź C.
Tak. Wiesz, są różne charaktery. Ja jestem dość, nie powiem, że jestem konserwatywna, to może złe słowo, ale mam bardzo poukładane wartości, jak się powinno A i B. No i trochę na jachtach to się wszystko gubi, że wiesz, tam są non-stop zdrady, jakieś ciężkie rzeczy, zakłamywanie, historie. No i wiadomo, goście swoją drogą, to, że tam są prostytutki, że jest dużo takich rzeczy, które dla twojej, jakby dla mojego charakteru są nie. To się nie powinno dziać na ziemi, ale się dzieje. No tak mówimy o te tough shit tak zwane.
I no, bez względu na to, kto nie byłby kierownikiem tego pokładu, to te rzeczy będą się działy.
Tak, chyba że dobierzesz sobie pokład, jakby statek. Dlatego też ludzie się zwalniają, jakby szukają swojego miejsca, no bo no nie na każdym statku masz króla, prostytutki i jedną wielką imprezę. No są takie, które właśnie zwiedzają Alaskę.
A czy to jest taki dość domyślny trójkąt, że król, prostytutki i co tam było trzeciego? Wieczna impreza?
No nie w każdym przypadku. Ja znam dwa, no i nie w każdym przypadku.
Okej, okay. Czyli co drugi król. Dobrze, to powiedz proszę, bo myślę, że to może być interesujące dla wielu osób, które właśnie tę twoją odpowiedź C potraktują jako super pomysł na życie. Jak to się robi? Czy miałaś wcześniej jakieś znajomości? Czy to jest jakby część twojego DNA i nie wiem, jesteś z rodziny marynarskiej i jak to się stało, że zaczęłaś pracować na jachtach?
Tak.
Tak. Okej, okay, następne pytanie.
Słuchaj, nie mam nic wspólnego z morzem, wodą, etc., którego się tak nie wymawia. Jak będzie to powiedzieć? Ja zawsze wiedziałam, że chcę ruszyć w trasę i podróżować. Kwestią bardziej było to, jak się gdzieś do tego, co znajdę. Mhm. Ja mam, moi rodzice pływają, latają hobbystycznie. Mhm. I gdzieś zawsze u nas był ten taki, ta przygoda w życiu naszym.
Pływanie w powietrzu.
No. Więc ja chciałam długo zostać pilotem. Ale to się wiązało z tym, że muszę zostać na kolejne 6 lat w Polsce albo latać i jakby nie dzięki.
A jest taki wytrych, żeby żyć w podróży, ale nie musieć robić tego po 25 roku życia.
No ja tak zrobiłam właśnie. Znalazłam jeszcze, masz wakacje od tych podróży płatne. Tej, które też są podróżą, więc w ogóle zagięłam rzeczywistość. Bo byłam na kontrakcie na przykład, w którym pół roku pracuję, pół roku mam wakacje i podróżuję i cały czas mam tą samą wypłatę. A tak umiesz?
No
trzeba
nie
pracować
umiem.
Dla króla, no i no. Proste.
Niesamowite.
Mamy, no ale wracając do tego, wymyśliłam sobie te jachty, szukając...
Ja pewnie jestem za stary, nie?
Nie.
Nie?
Dziewczyny by były. Aha. Ja nie wiem, ile masz lat, ale przypuszczalnie dziewczyny w wieku w ogóle, cokolwiek jest po 35, jest, no nie. Ewentualnie jakiś szef kuchni, spoko. Natomiast jakby taka załoga, którą widzą goście, no to zawsze musi być, wiesz, fajna, żywa, przygody, różne rzeczy się
Abercrombie
robi.
Abercrombie and Fitch.
Ja.
To może wytłumaczę, dlaczego tak mówię, bo to jest taki sklep, marka odzieżowa z takim łosiem i właśnie tam casting do sklepu to było, wiesz, jakby six pack.
My też tak mamy, są jachty, na których zresztą dzisiaj rozmawiam z chłopakiem, tutaj przyszedł na moją prelekcję i właśnie mówiłam, że jak masz na przykład właścicieli jachtów, tych, którzy mają ogromne no, Gucci i TP i tedy, jak oni się
marki?
Nazywają. Tak, marki.
Aha.
Ja, tak?
No, ale to...
Projektantów, to było to słowo. No, to
designers.
Oni, tak, no. Może być. To oni sobie zatrudniają właśnie pięknych modeli. I tam jak masz załogę, to często jest właśnie sami mężczyźni, ale oni są tacy, że patrzysz sobie i myślisz, wow.
No tak, najpóźniej jest...
I oni też chcą się takimi ludźmi otaczać, wiecznie tym takim pięknem, młodością i tego jest bardzo dużo na statkach, dlatego no nie ukrywam, że to, żeby prezentować się, jest bardzo ważne. To jak się prezentujesz, no i język angielski, podstawa.
English
very, very,
English
very, very important.
Very good.
Very good English.
Okej, okay. I co? I to wystarczy? Jak jestem piękny i anglojęzyczny? Znaczy biegły?
Czasami tak, jeszcze jak masz długie nogi, to też.
Okej.
Okay. No to trochę jest anegdota dla mnie. No jakby musisz mieć swoje kursy zrobione, czy jesteś po studiach, czy masz kursy, doświadczenie, możesz zdobywać w międzyczasie. No jakby masz zero, to gdzieś trzeba zacząć. Ale zdarzy się tutaj taki kapitan, który powie, że ta dziewczyna nie ma żadnych kursów, ale ma długie nogi.
Aha.
I ty możesz tylko zrobić tak.
A jak ty zaczęłaś? Na przykład wyobrażam sobie, że mam taki pomysł.
Grzywkę miałam taką.
Mam taki pomysł, zostanę członkiem deku, polecę sobie do Miami i tam będę szukał szczęścia, pukał od drzwi do drzwi.
Nie możesz. Nie możesz robić takich rzeczy, bo ci zabiorą wszystko, już nie będziesz mógł wrócić.
Aha.
Nie możesz aplikować o pracę, będąc w Stanach.
Okej.
U nas na jachty. I, no i ten dock walking to się tak nazywa.
Co takiego?
Dock walking. Po doku chodzisz sobie i rozdajesz CV-ki.
To nie.
No to nie można, większość portów z prywatnymi jachtami jest po prostu zamknięta. Nie
tak,
wejdziesz.
Tak.
No. Tak, tylko pomachasz.
No dobra, to jak to w praktyce wyglądało w twoim przypadku?
Wymyśliłam sobie tak za te jakby ciężko zarobione na tamten czas pieniądze, lat 18-19, wyjeżdżałam nad morze, robiłam kursy. No i w międzyczasie, jak już zrobiłam te takie typowo podstawowe, to zaczęłam aplikować na jachty po prostu, bo są strony typu takie jak Facebook, tylko jachtowe. I tam masz różne, wiesz, oferty pracy, po prostu nie aplikujesz, jeśli kryteria, jakby spełniasz te kryteria.
Co było twoim pierwszym miejscem pracy, tym pierwszym jobem?
Jacht we Francji, 65-metrowy. Jezu, taka jedna wielka impreza, że to chyba najgorzej, jak mogłam trafić. W sensie najgorzej, głęboka woda. Więc dobre, lekcja super na to, żeby potem na każdym jachcie po prostu ogarniać wszystko w 3 sekundy, bo tak dużo się dzieje. Ale dla, wiesz, dziewczyny z Polski, kraj chrześcijański.
Bóg, honor, ojczyzna.
No to jak tam wjechały po prostu w ilościach niepojętych dziewczyny, impreza, czerwony dywan.
Bo myślę, że to też...
Szok.
Chciałbym też do tej nomenklatury, bo twoje stanowisko jak się dzisiaj nazywa?
Chief Stew.
Chief Stew od Steward.
Tak.
Ale to, że jesteś dziewczyną i pracujesz na jachcie, absolutnie nie oznacza, że jesteś yacht girl.
Absolutnie nie.
Bo właśnie to jest zjawisko, które...
W sensie dziewczyny z Dubaju można myśleć, nie, no, jako yacht girl.
Dziewczyny z jachtu. Dziewczyny z jachtu.
Tak, okej.
I zjawisko, no jakby ciężko to w języku polskim w ogóle.
No to bardzo szybko to widzisz po zdjęciach na Instagramie. Bo dziewczyny yacht girl będą miały zdjęcia w pięknej sukience na jachcie. A my jako załoga będziemy w mundurku albo bez zdjęcia na jachcie.
No właśnie i dążę do tego, że przede wszystkim te super jachty właśnie w Cannes na przykład, bo to jest tam kilkadziesiąt pewnie jachtów w sezonie.
Oj, więcej.
I tam impreza, ale chodzi mi o to, że jakby to jest okazja dla właśnie dziewczyn, aby poznać wysoko postawionych funkcjonariuszy z show biznesu. Ale w ten sposób ogromne dziś gwiazdy typu tam Kardashianki czy Emilii Ratajkowski, a nawet właśnie pani Meghan Markle, czyli tego księcia Harry'ego.
Właśnie czytam Emilii książkę i ona nic nie mówi o tych jachtach.
A no właśnie. No, według moich informacji, gdzieś ty był. No właśnie. Byłem na YouTubie, w internecie i tak, no ale jest sporo mroku w tym, co opowiadasz.
Dużo dzisiaj opowiem o tym na mojej prelekcji, no ale...
Nie zapraszamy, bo ona się już odbyła. To nie idzie na żywo.
Ale mnie zagieł.
No, ale nie, no to możesz opowiedzieć troszkę.
No dla mnie to jest temat śliski z tego względu, że ludzie się nim dość mocno podniecają z niewiadomych mi przyczyn. Nie wiem, co jest w podniecaniu się, że ktoś wykorzystuje dziewczyny. Ogólnie, że w ogóle prostytucja istnieje, ale wiadomo, najstarszy zawód świata, ble, ble, ble. Zawsze będą ludzie słabsi, biedniejsi, czy byli wykorzystywani i się właśnie w takich sytuacjach znajdują. I też jest jakiś procent lasek, które znalazły sobie w tym rozwiązanie na życie i się tym bawią. Po prostu super, super żyją, bo ktoś im opłaca loty. One, wiesz, mają nagle 30 tysięcy dolarów na karcie do wydania sobie w Dubaju i mogą kupić co chcą, a co szejk czy ktokolwiek będzie chciał, no to będzie chciał. No i tak jest na całym świecie, wiesz. Dostajesz propozycje najczęściej, czy to są imprezy w willi, czy to są imprezy na jachcie, czy gdziekolwiek, jakby jeśli chodzi o bogatych ludzi. To najczęściej dostajesz po prostu kontrakt na zaproszenie na imprezę. No a już jak na niej jesteś i się okaże, że coś tam masz więcej robić, no to jest tak zwany Alfons, który ci powie, słuchaj, George cię lubi. Ile bierzesz? Tak, cennik jest taki. No i wtedy robisz tak albo nie. I też zawsze, bo też w żadnym kontrakcie nie masz napisane, słuchaj, tam się dzieje prostytucja. Mhm. To nie istnieje.
Tak.
Więc ty wjeżdżając na ten pokład możesz być na tyle świadomym, że wiesz, na co się piszesz. Możesz też myśleć, że będzie tylko fajna impreza i drinki. I zawsze możesz powiedzieć, nie, sorry, nie dla mnie. Mhm. Więc to też jest okej. Okay. No to są takie z takich dziewczyn, które jadą faktycznie po pieniądze. No i oprócz tego masz różne inne historie, które no są tough shitem naszego świata. Wiesz, jak to się nazywa? Kids trafficking? Mhm. Który oczywiście nie mam tego złapanego za...
Przemyt ludzi.
Ludzi, no. Mhm. Tak jak to się cały czas dzieje gdzieś tam między Południową Ameryką i Ameryką, Stanami. Wiesz, że jako ludzie, którzy pracują w domach, dzieciaki są, wiesz, a zapełnimy twojej córce, dostanie wizę i dziecko ginie, no nie? Mhm. I to wszystko jest kontrolowane przez nasze rządy, więc to nie jest jakieś tam wow, Jezu, dzieje się straszne. To wszystko jest, kurczę, kontrolowane. Mhm. Więc dlatego mówię tough shit, bo takie tematy, to, no, to się dzieje. I jest na porządku dziennym, tylko jakby nie dociera dość do nas. Mhm. No, więc ja się nie spotkałam, żebym miała 12-latkę na pokładzie, to na pewno nie.
A co było taką najtrudniejszą sytuacją moralnie, z którą musiałaś się zmierzyć w swojej pracy?
Nie wiem, czy ja chcę o tym opowiadać.
Nie chcesz, nie odpowiadaj.
Wiesz co, no takie traktowanie tych dziewczyn bardziej jak takie trochę, brzydko mówiąc, po prostu psy. Mhm. Zamknięte gdzieś pod kluczem, na zasadzie wychodzisz tylko na seks. Mm-hmm. No to jest człowiek i jakby sobie tam pracy i kontraktu nie podpisał, to, no to ja nie mogę, jakby ja zrezygnowałam z jachtu, ale też tego nie wiesz. Mm-hmm. Jadąc na jacht nikt ci nie powie, słuchaj, tu mamy prostytutki, tutaj szef ma 7 żon, ale żadna nie wie o sobie, jeszcze to i tamto i jeszcze ty w międzyczasie będziesz mu robić, słuchaj, dobrze, nie wiesz. Ty wiesz, jest rodzina, jest fajnie, pływamy w te rejony, lubi koleś imprezować, czy tam kobieta. No i będąc na statku, szybko jakby robisz rozpoznanie i gary move out, albo zostajesz.
To z ilu miejsc pracy wykonałaś gary move out?
Z jednego by było za nudno.
Aha.
To było na początku mojej kariery, a zatrudniłam się u ludzi, którzy mieli lat... A nie wiem, powiem 70-80 i tam się nic nie działo. I czym wyjechałeś w tą wielką przygodę jeszcze po tym moim jachcie, na którym było wszystko.
Sobie, I tak źle, i tak niedobrze. No.
Teraz już dobrze, jak jest tak spokojnie, ale wtedy to człowiek chciał po prostu przeżyć.
Tak, a wtedy nie przyszło ci do głowy, żeby szydełkować?
No, to tak i właśnie z takiego, jak na przykład spotkałam się z trochę za trudnymi sytuacjami, jeśli chodzi o dziewczyny, mm-hmm. że mi to nie odpowiadało jakby moralnie. Mm-hmm. Nie, że coś nadzwyczajnego, po prostu sam fakt, że mam prostytutkę, już nie chciałam mieć z tym do czynienia.
Jasne.
Poznałam, wiedziałam, że to jest na jachtach i jeśli mogę wybrać jacht, na którym tego nie ma, no to taki wybiorę. No.
Dobrze, spróbujemy już... odbić od tego, ale powiedz jaki jest plan teraz, bo wiem, że jutro wylatujesz.
Już wyleciałam.
A, teraz ty mnie masz. Dobrze, no.
Tak, już jestem w Meksyku. Mhm. Wracam na ten sam statek, bo cały czas pracuję tam od już dłuższego czasu. Nie wzięłam sobie po prostu
wolne.
A
jak długo tam pracujesz?
1,5 roku.
Aha.
I wzięłam sobie po prostu wolne wakacje zwyczajne, na które zasłużyłam po tej ciężkiej Alasce. Taka była straszna. Tak, żartuję oczywiście.
A co powiesz na łososia?
Ja mogę jeść dalej, tylko nie żadne ikry i mlecz. Okay. Nie, dzięki.
Mlecz?
Sperma łososia. Prosto mówiąc. Goście uwielbiają.
Aha.
Przysmak Alaski. Nie dzięki.
Nie dzięki.
Załoga wymiotuje.
Załoga wymiotuje, a
goście tam, give me more.
7 gwiazdek, tak?
Okay. No powiem ci, rękodzieło kino, kulinarne. Oko. Wyszłam z sali dosłownie, bo tak się zaczęłam. Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Miałam kumpelę, która już została wegetarianką na tym jachcie, bo taką ilość ryb gdzieś tam, wiesz, łowiliśmy i one były zabijane i rozpruwane i te wszystkie jajka i to i tamto w tej kuchni, no to wszystko śmierdzi rybą. Mm-hmm. I candies właśnie była, nie, never again. I ona ma zaserwować te jajka, które tam się kruszą, rozpływają, a ona już wymiotuje po prostu co chwilę, bo już nie może na to patrzeć. I właśnie idzie z tym mleczem, spermą. do gości i oni się tak, this is amazing. I ono i oni, give me more, please, candies. I ona tam, wiesz, znowu to kroi, a to tak się ciągnie z taką błoną i ja stoję przy tym stole i myślę, nie no kurwa, przecież ona zaraz wymiotuje na ten stół. I wyszłam, bo już nie mogłam. Wyszłam i zaczęłam się tak śmiać, że goście słyszeli, zeszłam na niższy pokład i myślę, no już koniec, koniec z łososiem.
A oni? She gotta go. Nie możemy mieć takiej osoby, która szkaluje nam spermę łososia.
Masakra. Mm. Ale tak, to wracając do tematu, wracam do Meksyku.
Tak, tam tego nie będzie.
Nie. Mm-hmm. Tam na pewno nie. I w Meksyku jesteśmy przez parę miesięcy teraz w stoczni, więc powinno być w porządku. Jakie masz tam ciężkie pytanie dla
mnie? Nie, sprawdzam się, żeby tutaj, wiesz, mieć jakiś porządek, chociaż u mnie jest zawsze, wiesz, ocean dygresji i po prostu niekontrolowana ten. A powiedz mi, bo to też jest w sumie interesujące, jak dużo czasu z tego, powiedzmy, weźmy sobie przykładowy miesiąc w roku, jakiś kwiecień, no to ile czasu spędzacie normalnie z gośćmi, a ile czasu pielęgnując tę łódkę, czesząc ściany.
Polerując jagody. Mhm.
Czy to też jest czymś, bo ja się z twojego bloga
dowiedziałem
o czesaniu ścian.
W życiu byś na to nie wpadł, jak gdybym tam nie była. Jakby to jest ten fakt, że nawet jak zrobisz studia, to jakby nikt nie da ci tej pozycji już na jachcie, bo ty musisz zobaczyć, z czym to się je, pracując na jachcie, że tam się robi tak niesamowite rzeczy, o ile można je tak nazwać, że po prostu musisz przejść kilka tych kroków, żeby się nauczyć i potem móc zarządzać ekipą i wytknąć te rzeczy, że słuchaj, to nie jest dobrze wypolerowana jagoda.
Kiedy mówisz polerowanie jagody, masz na myśli polerowanie jagody?
Borówki, no. To większe, amerykańska borówka. Mhm.
I tak, a ty jesteś z Polski, no to jesteś, wiesz jak to poliszować.
Jak one się nazywają?
A,
borówki.
Blueberry?
Aha. A nie, no aha, tak, Polish Blueberry? Nie, no tak, tak.
Borówka amerykańska, Polish Blueberry.
I to nie jest żadna metafora, no. To jest prawdziwa historia.
Ale myślę sobie, że pewnie dobrym przygotowaniem do tego, co robisz, jest praca w jakimś super EO hotelu na przykład, czy da się więcej gwiazdek. Ale wiesz, o czym pomyślałem?
Są siedmiu.
Kiedy my rozmawiamy o tym, że coś jakby jest tak abstrakcyjne, że istnieją tak abstrakcyjne właśnie zadania, jak polerowanie jagody i
czesanie. Za które dostajesz takie pieniądze.
Czesanie ścian. A wiesz, siedzą sobie dwie osoby będące twoimi gośćmi na jachcie i mówią, ty wiesz, że istnieją takie domy, gdzie buty, na buty mają takie duże kartony. Nie, że karton na jeden buty. Mówię akurat o mojej prowizorycznej szafie, którą Ola się zachwyciła.
Nagrałam film mamie.
No. Wiesz, to chodzi o tą konwergencję światów. No.
Tak, tak. Wiesz co, to jest śmieszne, bo to każdy ma jakieś upodobania, prawda? Jak ty masz taką szafę, to znowu będziesz trochę odchylony w inną stronę, bo coś tam lubisz. Tak też mają, no milionerzy są normalnymi ludźmi. I oni tutaj na tym będzie oszczędzał, tutaj nie może wydać o dolara więcej, ale opłynie pół świata, żeby trafić na tamto lotnisko, bo z tamtego on ma punkty. Jakieś mile zbiera, nie? Ale to, że wyda tyle na benzynę, benzynę w sensie diesla i że dopłynie i że to nie ma znaczenia. Ale tutaj to 100 dolarów, to ci będzie suszył głowę po prostu.
Chodzi o zasady. Co bym się przejmował stówą? Ale tak, to teraz mnie naprowadziłaś na jeden temat, o który chciałem ciebie spytać. Jaka jest różnica między milionerem a miliarderem? Wiem, że kilka
stać
zer.
Go na jacht.
Że kilka zer, ale czy jakby z twojej perspektywy milionerzy to są biedni ludzie?
Nie, ale to bardziej artyści, celebryci, to są milionerzy, no nie? Tacy ludzie bardziej widoczni. No wiadomo, że też nie wszyscy są gdzieś tam w telewizji, natomiast raczej miliarderów nie znasz. To biznesmeni, którzy mają tak dużo pieniędzy, że czasem albo właśnie władcy państw, no czasami mają na przykład 10 jachtów. I nigdy chodzi na żadnym nie byli, jak one są pod 300 milionów, no nie? Bo mogą. Także to są takie pieniądze, które się...
A to jest początek kosztów. Zakup jachtu to jest początek kosztów.
No powiem ci, że on nie ma końca.
No.
Nie ma. Jakby to jest jedno z aut, no nie? Na takiej zasadzie, jedno z domów, jedno z aut. Nie musisz, jak masz 15 rowerów, to jak często...
Ale nie zatrudniam do mojego roweru 15 osób.
Albo 130.
Albo 130. Tak, a takie też istnieją?
Tak, jachty są największe, ma 180 metrów. Mhm. No takie średnio, ja uważam, że jacht zaczyna się przy tych od raczej 60 i w górę, no nie? Że to są faktycznie już
metrów
takie...
Metrów długości.
Tak. Mhm. Do przy takich 100... Ja na największym pracowałam 110 metrów miał. Ale czy mi się to podoba, mamy 60 osób załogi, ale nie dzięki. Mhm. Już bardziej znaczy nie, no wciąż to jest prywatny jacht, full wypas, czesanie ścian, wiesz. Tylko ile tych jest korytarzy, to było niesamowite. Ja nigdy się z tym wcześniej nie spotkałam. Mieliśmy mega długie korytarze na tym 110-metrowym jachcie. Ogromne, szerokie i one całe były pokryte w zamszu. Jak ktoś przychodzi, otwiera drzwi, wiesz, tu coś dotknie, to wszędzie były palce. I ta dziewczyna się chodzi ze szczoteczkami dosłownie czesać ściany. I że to była ich robota jakby dzienna. I ona za to, wiesz, dostałem 20 tysięcy. Spoko. Możesz sobie czesać ściany.
Fair deal. Fajnie.
Tak.
Fajnie. Jak długo można... Znaczy wiem, że... Jest pewien szklany sufit dla tego crew, które widzą właściciele, że jak tam ma się 35 i dużo siwych włosów, no to zapomnij, ale jak długo?
Mówimy tu bardziej o dziewczynach, no bo w męskiej jakby załodze to wiesz, no oficer może mieć 60 lat, jakby kapitan, jakby to jest tutaj jest super.
Kapitan.
No dokładnie. Czekam.
A ty jak długo?
Ja się zatrudniam.
Jak długo?
Powiem ci, jak żyć.
Słuchaj, jeżeli masz dla mnie joba, to może być czesanie ścian za 20 koło euro miesięcznie, tak?
Nie.
Nie.
Tysięcy złotych.
A nie, no to...
To się nie opłaca.
Dobra, a ty jak długo jeszcze myślisz, pociągniesz?
W przyszłym roku już kończę. Kończę na pełen kontrakt, czyli wiesz, 10 miesięcy w roku na morzu już mnie przestało interesować, bo okazuje się, że fajne pieniądze można zrobić na lądzie, ale też musisz być na tym lądzie, a ja jakby mam bardzo odpowiedzialną pracę, więc będąc na statku, to nie jestem w stanie. Już prowadzenie tego całego konta, bloga jest dla mnie, to dobrze wiesz, że to jest full on praca,
tak.
A ja mam swoją.
To jaką masz wizję po zejściu na ląd?
Zobaczysz. Ale książka będzie, książka leci i strona z tym, jak zacząć pracę na jachtach w różne pozycje. Także dla każdego znajdzie się coś dobrego. Czy tam pan fryzjer, czy kucharz?
Jacht mama.
Słuchaj, jak już otworzyłam tutaj, brzydko nie powiem, ale już otworzyłam oczy całej Polsce, to już muszę podać też konkrety, żeby ludziom było łatwiej. No, taki super był zamysł od początku. Fajnie wyszło, bo ja zaczęłam pisać ile? 2 lata temu? Tak, siedząc w kwarantannie, po prostu zamknięta. Dobra.
Klik, klik, klik.
Coś
enter,
opowiem.
Opublikuj.
Tak.
No.
No i fajnie wyszło. Widzisz, nawet u ciebie się znalazłam. Dziękuję.
Przyjemność.
No i dlatego pomyślałam, że warto coś takiego zrobić, żeby było konkret informacje ode mnie, że ja wiem, że w sieci jest coś porządnego.
Dobrze. To teraz chciałbym, żebyśmy zeszli na ląd. I żebyś opowiedziała, bo właśnie kilka minut temu mieliśmy taki temat, jak spytałem, jakie są proporcje między właśnie czasem spędzanym z gośćmi, a czasem spędzanym w porcie. Więc chciałbym to zrozumieć i zrozumieć też właśnie, czym, co lubisz robić, kiedy akurat nie jesteś na łódce.
Dobra. Każdy statek to inna historia.
To już słyszałem.
Tak, no więc nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie są proporcje, bo każdy statek ma inaczej. Na jednym, tak jak ci mówiłam, miałam pół roku przerwy, na tym mam miesiąc, ale właściwie mam dużo więcej, ale w kontrakcie jest miesiąc wolnego w ciągu roku. Więc to zależy, są statki rotacyjne, no i goście. Moi na przykład przyjeżdżają na 4 miesiące w roku, 2 razy po 2 miesiące. I resztę roku jesteście, wy robicie jakieś... Pracę
dwa
na pokładzie.
Razy po 2 miesiące. Okay.
Na święta i na wakacje.
Okay.
I resztę roku jesteśmy sami.
8 miesięcy.
Mhm. Z czego tam no, masz te wakacje, ale też w tym takim właśnie low season możesz sobie po prostu podróżować i coś robić.
Czyli w low season, kiedy nie ma właścicieli, jesteście gdzieś na Filipinach i ty...
No możesz sobie polatać na wyspy, wziąć wiesz czwartek, piątek, sobota, niedziela, wyskoczyć gdzieś z załogą, jakby jest taki... Normalnie sobie żyjesz w miejscu, w którym akurat jest statek, czy to będzie Barcelona, po prostu żyjesz tam, gdzie jesteś. Mhm. No ale statki mają różnie, te czarterowe, czy bardziej takie, które pływają po Karaibach i nasze śródziemne, no to pływają cały sezon, czyli od kwietnia do końca września. I to jest ich główny sezon, to jest 6-7 miesięcy, zależy, czasem się przeciągnie do trochę jeszcze do października, no a resztę roku mają wolno. Albo płyną przez Atlantyk i zaczynają Karaiby, no to wtedy mają ten podwójny sezon.
Dziło.
Tak.
A powiedz, w którym porcie na świecie spędziłaś najwięcej czasu?
Powiem ci, że nie wiem. Na pewno byłam trochę w Barcelonie. Na Majorce byłam.
3. Może być top 3. Palma?
Tak. Mhm. Też tam mieszkałam. Byłam w Fort Lauderdale. To jest Florida. Na Filipinach, ale portem to ja tego nie nazwę.
A gdzie na Filipinach?
Luzon, wyspa obok Manili. 4 godziny od Manili. Nigdzie generalnie. Ale mój boss kupił sobie tam cały port i ma. Jakby się wojna wydarzyła, to on ma. No to chyba tak.
Ale czyli nie najfajniejsze miejsce, żeby utknąć?
Tam, gdzie byliśmy?
No.
No totalnie nie. Absolutnie nie, bo... Wiesz, ja dużo podróżuję. Jakby tak jak pytałeś mnie, co robię w wolnym czasie, podróżuję, biorę plecak.
I do tego chciałbym przejść.
Jadę w trasę. No i tam niby było fajnie. Jesteśmy w takim, wiesz, wioseczka, generalnie bardzo biedne miejsce, opuszczone dość mocno przez amerykańskie jakieś. No, ale przez to, że my tam staliśmy tym ogromnym jachtem, oni po prostu nas nie lubili.
Aha.
Trudno było, nie złapaliśmy żadnych kontaktów, a do tego a załoga była... atakowana przez transwestytów, albo nie wiedzieli, czy to są faktycznie dziewczyny. Było to dość ciężko i tak, wiesz, dziewczyny, prostytutki biegały za chłopakami, for you, for free, my friend. Więc no taki był dość depresyjny czas dla całej załogi. Dużo takiej pracy, typu właśnie malowanie, jakby odświeżanie jachtu przed tą Alaską, przed gośćmi i tak było smutno trochę.
A tam siedzieliście... Parę miesięcy.
6 miesięcy, no. Więc sporo. Trochę właśnie tak mogliśmy sobie polatać w te weekendy gdzieś na inne wyspy, bo na innych wyspach jest tak pięknie, ale tam, gdzie my byliśmy, naprawdę był nic.
Ale to jest mega prostu... trudne, no. bo z jednej strony właśnie masz całe te 7 tysięcy wysp, po prostu nieskończone możliwości, a z drugiej strony no przecież nie ale możesz urwać się na kilka tygodni, tak? Jednak masz te swoje obowiązki, no bo jesteś w pracy.
No tak, codziennie pracujesz 8-17 no. I masz weekendy wolne. No to ile sobie nie weźmiesz tam piątku jakiegoś, wiesz, wolnego, żeby wylecieć, ale to też musisz dopasować bilety. No przecież bilety nie są do ciebie dopasowane, tylko tak. Ty musisz się... A na lotnisku mamy 4 godziny. No
właśnie.
No, przejedziesz przez Manilę, no to jeszcze tam musisz... No nie, daj spokój, to by po prostu wyprawa. Już tam lot samolotem i wyspa była super, ale z tej Manili, żeby dostać się z powrotem na jacht, taksówka $150. 600 zł, no daj spokój. Co tam na Filipinach? Takie, wiesz, ale my biali, no to nie masz wyboru. No więc tak było...
My kiedyś na Filipinach nie mieliśmy wyboru i musieliśmy wynająć jeepneya. Jeepney to jest ten taki, jakby wziąć, to jest jeepney...
A, ten ich, wiem,
tak,
ten taki busik.
Wieloosobowy busik, który jest, nie wiem...
Tam wszyscy za 10 groszy podróżują, nie?
Skrzyżowaniem pick-upa i autobusu i jeepa. A my właśnie jakoś tak, nie wiem, czy źle skalkulowaliśmy czas, no w każdym razie trafiliśmy na jakieś święto, nie pamiętam już dokładnie, w każdym razie naszą jedyną możliwością, żeby wyrobić się na lot, to było wziąć tego jeepneya na własność. Więc siedzieć tam normalnie z tyłu, siedzi wiesz 20 osób, my po prostu jak królowie życia jedziemy i pamiętam tam właśnie z końca Luzonu chyba przylatywaliśmy do Manili, nieistotne.
Ląd. Dopłynęliśmy.
Krótki ląd. Powiedz, czyli masz ten miesiąc urlopu w roku?
Zależy od statku.
Albo jeżeli zrezygnujesz i nie podejmiesz jeszcze kolejnej pracy, możesz sobie zrobić takie okienko kilkumiesięczne.
Tak.
Okej.
Okay. No to wtedy jeszcze.
To wtedy jakie przygody?
Zaczęłam od Azji i Australii, gdzie potem jeszcze ponownie wróciłam. Zrobiłam dość sporo środkowej Ameryki, w sensie Karaiby, tamte części. Trochę Meksyku, trochę Ameryki. Zrobiłam sporo Afryki.
Przepraszam cię na sekundkę, kontynuuj. No. Sprawdzę sobie tylko ten aparacik.
Dobra. No więc tak naprawdę gdzieś tam 6 kontynentów zahaczyłam i najmniej wydaje mi się, że widziałam z Ameryki Południowej, więc to jest mój następny krok. Ameryka Południowa. Tam tylko byłam w Brazylii, ale to wciąż jest nic, więc czuję potrzebę odkrywania w tamtych rejonach, bo ja kocham dżunglę. A ja na wodzie.
No właśnie, to trochę...
Ale mnie wyśmiał.
Trochę się nie skleja, ale tak, no widziałem też... Właśnie tutaj tych szczegółów nie znam, może nam opowiesz, bo w Afryce...
Tak.
Nie, wiesz, zauważyłem takie... O co jemu może chodzić, ale ty byłaś zaangażowana w jakiś projekt z wielkimi kotami?
Nie.
Z nosorożcami?
Anti-poaching tak zwany, czyli antykosownictwo.
O?
Tak, ogólnie, bo mój partner był taką osobą.
Aha.
I gdzieś jakby otworzył mi oczy na problem w Afryce. Mhm. I ja się w to zaangażowałam i właśnie współpracuję z Soldiers of Wildlife. Mhm. W Kruger National Park?
Kruger National Park, Republika
W parku Krugera, tak ładnie, tak. Mhm. I właśnie z nimi robiłam projekty. Teraz się widzieliśmy w Nowym Jorku. Mhm. I są kolejne projekty, w którym jak właśnie zajdę, to będę miała czas. Mhm. Bo to głównie o to chodzi. Ja dlatego schodzę, bo chcę mieć czas. No i tam głównie chodzi w tych projektach o kłusownictwo. Bo też to jest naprawdę duży problem i o ochronę tych zwierząt dzikich. Więc moja ekipa właśnie kupiła 350 hektarów, co jest w Afryce niczym. Mm-hmm. Malutkie i żeby doczepić się do rezerwatu. Nie mogą mieć tam żadnych, że tak powiem, predatorów mięsożernych zwierząt, no ale wszystkie jakieś żyrafy itp. mają. I będą tam przeprowadzać szkolenia. Szkolić żołnierzy anti-poaching tak zwane. Mm-hmm. Także fajnie.
To rzecz się dzieje w RPA cały czas.
Tak. Chłopaki najpierw byli w Zambii. Pochodzą z Nowego Jorku, w którym niedawno byłam, właśnie się widzieliśmy, pogadać trochę o planach i przyszłości, jak tam, co się będzie działo. Także wracam, będzie więcej o tym, no i na pewno będzie też wolontariat, wiesz, bo kupili jakby dużą ziemię, którą trzeba będzie rozbudować i jakby trochę tam porobić, więc myślę, że to będą fajne projekty, nawet dla ludzi, którzy chcieliby pojechać, tylko ten angielski.
No, a powiem ci, że ja akurat marzyłem odbyć wolontariat taki zorientowany na nosorożce. To takie moje ukochane zwierzątko.
A wiesz, że za to kasują mocno?
No właśnie o to chodzi, że ta
no to tutaj
wolonturystyka...
Macie... No dlatego tutaj hola hola.
Nie. Chodzi mi o to, że no, tak piękna idea pokazuje, że no właśnie tak jak powiedziałaś, no oni kasują mocno, ale dlaczego? No to nie nosorożec potrzebuje mnie, on potrzebuje ewentualnie, on potrzebuje tej kasy, którą możemy przynieść za sobą, a na miejscu istnieją ludzie, którzy potrafią się nimi zająć, tylko no oni nie mają motywacji finansowej, żeby to robić, akurat żeby wybrać taką drogę, a nie inną.
Wiesz, no to wszystko jest wolontariat i pieniądze jakby dokładnie mają, to jest non-profit, czyli wszystko mają od tego, co im dasz.
Tak.
Ale masz też te firmy, które, no dobra, ja się zgadzam, jakby normalne wolontariaty funkcjonują tak, że kupujesz sobie swój bilet i oddajesz im pieniądze za jakieś jedzenie i zakwaterowanie, czyli to są jakieś grosze. I tak to powinno być. Ja się z tym zgadzam. Natomiast masz wolontariaty, które przez to, że możesz popracować sobie z nosorożcami, wiesz, 5000 euro.
Tak.
Za 2 tygodnie, więc ja uważam, że to jest no, wakacje dla, wiesz, bogatych dzieciaków, no bo kto?
No tak, ale też z drugiej strony, bo ja też nie chcę szkalować pomocy.
Nie, to jakby tak, ale jest też dużo miejsc, które oszukuje. Mhm. I tu się trzeba zastanowić, z kim faktycznie współpracujesz, bo oni ładne Instagramy mają, ale tak naprawdę zarabiają na kłusownictwie.
O.
Więc w ich rezerwatach sobie... Twist. Tak, w ich rezerwatach normalnie mają, wiesz, jak to się nazywa, że tak powiem, hodują, rozmnażają sobie lwy i mhm. trzymają je tam w jakimś tym, no i przyjeżdżasz, płacisz 20 tysięcy dolarów i możesz sobie zastrzelić lwa. Mhm. Czy i tego typu rzeczy. I oni wtedy mają największy z tego dochód, a są też najgłośniejszymi wolontariatami w Afryce. Mhm. I to jest trochę straszne, bo tego nie wiesz. No, ale to wiedzą wszyscy, którzy są tam i już pracują w tej jakby grupie, prawda? Więc też nie wiadomo, komu pomagać, jeśli nie jesteś w temacie. Mhm. To jest takie trochę śliskie, smutne.
A ty ile czasu tam spędziłaś?
No ja, moja wiza mi potrwała miesiąc. Pojechałam z Wojtkiem Friedmanem, on dostał pieczątkę na 3, a ja na miesiąc, więc musiałam uciekać.
That's sexist. Hmm.
No. No a to ja jestem blondynką.
No właśnie.
Wojcio, to za te dziary, bo tam nie wiem, czy wiesz, to była śmieszna historia. Wojtek zrobił sobie, kojarzy Wojtka Friedmana?
Tak.
Ma 27 tatuaż na przedramieniu. I to się okazuje, że tam to był jego 27 tatuaż, a tam to jest
pomysł na dziarę.
A tam jest straszny gang, który jest krwawy i zabija ludzi, bo masz 26, 7 i 8. I każdy jeden odpowiada, jest krwawy, drugi jest narkotyki, a trzeci coś tam. Aha. Porwanie i nie wiem, handel ludźmi. No jakby nie pamiętam, nie chcę tutaj zakłamać. I ludzie podchodzili normalnie do Wojtka na ulicy i mówili, ty jesteś z tego gangu, to dlaczego nie jesteś w więzieniu? A my, jaki gang.
Totalny
ale
turysta.
Powiem ci straszne historie, jak zobaczysz sobie tych zakapiorów po prostu z tego gangu. Mówię, Wojcio, to z tobą bezpiecznie na tej ulicy. No.
Muszę się z nim zaprzyjaźnić.
Ciekawe historie.
Myślałem, że ma tylko 0,22, a ma też 27.
No także, ale jeśli chodzi o wolontariat, to ja tak polecam. Myślę, że jak spędzę tam teraz więcej czasu, bo zamierzam w 24.
To jest przyszły rok.
Tak, zaraz, za rogiem. No, no tam nie, my no. Tak patrzymy, wiesz.
To zależy, kiedy ktoś to ogląda lub podsłuchuje. Być może już to jest rok temu.
tak. No, to trochę rozeznam się w temacie i podam po prostu informacje dalej. Bo też nad tym myślałam. Bo jak ja w pierwszy, ty jeszcze chyba wtedy mnie nie obserwowałeś, natomiast ja robiłam taką dużą, jakby dużą informację na temat wolontariatu, tego, w którym moi znajomi pracowali, bo potrzebowali ludzi i zaangażowanie było bardzo dużo. Tak? Jak ja byłam
wtedy
w Afryce?
Byłem wtedy, tak mi się wydaje.
Tak?
No.
2022. A z Wojciem byłam w Afryce.
No, a powiedz, jak do tego dochodzi? To też są znajomości, jakieś pokłosie twojej pracy na jachtach? Czy...
Nic związanego. Okay. To moje prywatne, ja kocham zwierzęta i to jest moje prywatne jakby bardziej hobby i zainteresowania. Mm-hmm. Jachty to jest fajna praca, fajna przygoda, tak jak mówiłam. Dała mi możliwości, swobodę na to, co ja zawsze chciałam robić, więc to było dla mnie głównym celem pracy na jachtach. Jakby super się w tym odnajduję. Fajnie się pracuje, balans jest jakiś tam zachowany, no bo praca od ciebie wymaga dużo i jakby rezygnujesz z wielu rzeczy, no bo jesteś na morzu, ale dała mi zasoby na to, co ja chcę robić, więc na to chodzi, na to czas.
Bardzo ładnie powiedziałaś, że płacą ci ogromne pieniądze.
Fajne.
Nie, no też...
No wiesz, ja pochodzę ze skromnej rodziny, gdzie po prostu nie było tych pieniędzy, żeby mogła mnie mama wysłać, wiesz, nas jest czwórka, żeby mogła mnie mama wysłać nawet na wakacje do jakiejś Chorwacji samą na obozy. Jakby no nie miała, jest nauczycielką, nie miała na to pieniędzy.
Jasne.
I dla mnie, ja od dziecka chciałam podróżować i chciałam do tej Australii. No to do Australii nie pojadę za, wiesz, 1000 złotych polskich. No, no nie pojedziesz, no. I było to dla mnie bardzo ważne, dlatego też nie poszłam na studia, tylko wyjechałam za pieniądzem, ale jakby z celem, że to wszystko jest dla mnie fazy i etapy. To nie jest tak, że ja wpadłam w jachting i teraz to już jest do końca mojego życia, jak to wiesz, w starych czasach. Ty możesz teraz robić 10 no tak. zawodów w ciągu życia. Tak?
Ale był to jakiś wytrych.
Fajny etap.
Tak, tak.
Jeszcze jest, zależy kiedy to opublikujesz.
Do nowej rzeczywistości. A masz już też właśnie rozkminiony jakiś pomysł na projekt, który będziesz odbywać w Ameryce Południowej? Czy tak żyjesz...
Totalnie co mam. Przyniesie? To aha. jedno z moich największych marzeń, ale jeszcze ci go nie zdradzę. Przygotowania w re.
Okej.
Okay. Powinny się zdarzyć przez przyszłe święta.
No, to już widzicie Państwo, jakie tutaj silne argumenty, żeby zaobserwować profil Oli. Dowiemy się.
Hola,
na horyzoncie. Na horyzoncie. Dobra, to na horyzoncie jest ten Meksyk, tak?
Tak.
Ale nie ten Meksyk, który byłby pierwszym skojarzeniem naszym, czyli Mexico City.
Albo też dla wielu Cancun.
Cancun, tam Quintana Roo, te okolice, Yucatan, tylko właśnie Baja California.
Tak.
To jest, powiem ci tak szczerze, coś
tam. Byłeś?
No nie, właśnie.
A ja już byłam.
Byłaś już?
Tak.
No to, byłam. To opowiedz nam trochę o tym Meksyku północnym.
W COVID-zie tam byłam, jak wybuchł
północno-zachodnim.
Tak, jak wybuchł COVID, to na wakacje poleciałam do Meksyku, w jachtu. I wypożyczyłam auto i właśnie wtedy zrobiłam tą trasę po Baja California. No, taki, że tak powiem, archipelago. No i od Cabo, tych południowych miasteczek, to tam fajnie, właśnie ja nie byłam w takim Meksyku, więc też nie mam porównania. Na pewno jest bardzo sucho i nie jest zielono i jakby miasta są jednak zbudowane pod amerykańskich turystów. Mocno.
Aha.
Ale są na przykład miasteczka jak Loreto czy Todos Santos. Ja bym wracała.
Igiełka.
Tak, i jest ten surfing, i jest taki, wiesz, no tak czujesz Meksyk po prostu. Mhm. Te wszystkie domki jest jakoś tak, bo chyba tam jest w ogóle, w Todos Santos jest ten Hotel California z piosenki tej, tak.
The Eagles.
Well, tak.
Okej.
To właśnie tam. No, więc z mojej strony my będziemy trochę bardziej na północ, bo blisko Tijuany, Ensenada.
Welcome to Tijuana, tequila.
Byłam
sex
też.
I marihuana.
I dużo więcej.
To jest z piosenki Manu Chao.
A, proszę bardzo, mam płytę, nie znam.
No, jest, klasyczek.
No, także tam będziemy na razie, moja załoga, myślę sobie, że prawie do lipca, prawie do wakacji przyszłego roku. Mhm. Zmieniły się trochę plany, a ja do początku przyszłego roku.
A powiedz, bo to ty jesteś odpowiedzialna za skompletowanie załogi?
Swojego departamentu, tak. Mhm.
Czyli ile osób tobie podlega?
Zależy od statku.
A
teraz
na tym
mam
statku?
4.
Aha.
No i jeśli chodzi o takie no, chłopaków, no to ja nie mogę zatrudnić kogoś, czy jakby tam pracy, nie wiem, no nie mogę zatrudnić inżyniera, bo co ja wiem o jego pracy. Mhm. Więc to jest kapitan, głowy departamentów on zatrudnia i departamenty już zatrudniają, o ile jest taki kapitan, który tobie ufa.
Czyli ciebie zatrudnia kapitan?
Tak.
Okej.
No chyba, że masz takich kapitanów, którzy nie ufają swoim głowom departamentów, head of departments tak zwane. Uczymy się angielskiego.
Nie zwróciłem uwagi, że to tłumaczy rzeczywiście głowy departamentu. No.
A jak to się mówi? Ja mówię dużo takich rzeczy. Najfajniejsze było, wiesz, jak się mówi rzuć na to okiem? To ja powiedziałam do ojczyma mojego, trzymaj na tym oko, keep an eye on it.
Aha.
I on tak na mnie popatrzył, mówi, co mam zrobić? Ja mówię, no trzymaj na tym oko. Więc dużo mam takich fajnych tłumaczeń prosto z angielskiego.
Thank you from the mountain.
I o czym ja mówiłam?
No o kapitanie, który nie ufa głową.
Tak, to tak. Czasami też przez właścicieli idzie CV. Mhm. Dość często. U mnie na przykład na tym jachcie, to jest fajna historia. Mieliśmy we Wrocławiu firmę Pucy Buty. Mhm. A jak się Pucy czyta po angielsku?
Pussy.
Ja pracowałam dla miliarderki, która była bardzo, bardzo pobożna. Mhm. I przeczytałam w moim CV Pussy. I od razu powiedziała, ja nie chcę tej jakiejś striptizerki tańczącej. Ja słuchaj, musiałam odwalić, wiesz, Chief Steel na tamten moment, musiała odwalić pracę kapitan i ja musiałam wysyłać zdjęcia, że w ogóle kurwa o buty chodzi, a nie o jakieś, wiesz, tańczenie na róże.
Bo buty to też jest, to są pośladki.
No czy więc właśnie fajnie wyszło. Mhm. I taka anegdota trochę to była. Ja dostałam tego maila, że właścicielka myśli, że jestem stripteaserką i ona takich osób nie zatrudnia. Znaczy oni oczywiście wiedzieli, że tutaj jest jedno wielkie nieporozumienie. Ale jak dostałam tą wiadomość, myślę sobie, okej, cancel, wycinamy CV, nie robimy sobie problemów. Mhm. No, także tak to.
Czyli twoją wcześniejszą pracą była praca w sklepie z butami?
Nie, moi bracia otworzyli firmę. Aha. Zresztą brat, którego znasz, poznałeś niedawno. Pozdrawiamy. otworzyli firmę i ja jakby zajmowałam się gdzieś tam siedzeniem przy kompie, organizacją taką od strony internetowej, gdzieś prowadzeniem konta, ale to miałam 18 lat. Mhm. Wróciłam do Polski i potrzebowałam po mojej pierwszej podróży sobie trochę dorobić, więc dołączyłam do braci. Może tak.
Dążę do tego, że wydaje mi się, że twoja historia może być naprawdę inspirująca dla wielu osób, bo to jest takie, no co tutaj sobie wymyślę. Jestem z Wrocławia, no to będę pracować na kurczę luksusowych jachtach na całym świecie. I to jest trochę hakowanie tego domyślnego pomysłu, który życie może mieć na nas. Nie, tak mi się wydaje.
Ja myślę sobie, że jest takie ładne stwierdzenie, myśl kreuje rzeczywistość, aha. Która powiedziała mi ciocia moja z Honolulu, pozdrawiam.
Ale ciocia ma z Honolulu, więc to się było na rzeczy.
To taka nie do końca moja ciocia, ale tak, to jest powiedzenie, no, że idziesz za tym, co sobie wymyślisz, bo od małego pomysłu, no dobrze wiesz, od małego pomysłu powstają rzeczy i to nie musi być od razu skakanie, wiesz, z motyką na słońce, tylko stopniowo ta droga gdzieś cię doprowadza do różnych rzeczy i nawet jak nie dojdziesz, no pojechałam do Afryki, bo był COVID i Zanzibar był otwarty, a wyszły mi z tego współpraca jakby z wiesz o czym mówię?
Nie.
Anti-poaching.
Aha, tak, tak, tak.
Wolontariat w południowej Afryce i to nie że z takiego, że ja byłam dla nich wolontariuszem, tylko jakby weszłam z nimi w współpracę, co było fajne, że jakby z góry oni wiedzieli, że dziewczyna, słuchaj, ogarnięta, to razem coś robimy, niż zatrudniamy ciebie, żebyś tam nam pomógł z czymś tam. Więc fajnie i to jest ta droga, którą idziesz gdzieś, ale po drodze spotykasz bardzo fajne rzeczy, trzeba jakby próbować.
Możemy jeszcze tą drogę przez Zanzibar odtworzyć? To jest po prostu jakaś znajomość typu impreza, hej, a czym się zajmujesz? Ja się zajmuję tym, o super to, może chcesz do nas dołączyć? Albo
tam poznałam zawsze chłopaka.
No.
No i marynarz się zakochał.
No.
Zrobiłem sobie takie 2 lata przerwy, dość z tymi facetami, dajcie mi spokój. Słuchajcie, wchodzę do tego takiego właśnie ośrodka, gdzie opiekuję się zwierzętami, zobaczyłam chłopaka, myślę sobie, nie, koniec. Ja już wiedziałam, to jest jeszcze najlepsze, ja cały czas pisałam z właścicielem tej firmy maile. Weszłam, tam była jakby ekipa zatrudniona i wyszłam, bo musiałam jechać taksówką już w inną stronę wyspy i tak sobie myślę, wiesz, nie wzięłam żadnych kontaktów od tych chłopaków, oni tak do mnie zagadali po tym wszystkim i ja myślę sobie, kurczę, napiszę maila, że ja chcę wywiad przeprowadzić. Ale już miałam bloga, to akurat się wszystko fajnie składało i że do tego chłopaka, ja się muszę z nim spotkać, co masz do stracenia. No i tak właśnie się spotkaliśmy, że zostaliśmy parą. Jeśli on jest, że tak powiem, żołnierzem do ochrony i konserwacji przyrody. Konserwacji, tak to się...
Tak, dobrze to tłumaczysz.
Konserwator przyrody to się nazywa. 100% ktoś mi to kiedyś napisał.
Tak? Konserwator przyrody?
Nieładnie to brzmi po polsku.
Nie najlepiej.
Ale... Dużo jest takich rzeczy, dlatego fajnie, no ale nie każdy zrozumie. Pewnie konserwatora przyrody też nie zrozumiecie, ale kurczę, dbają o to, żeby...
Znaczy ja potrafię to obronić logicznie. No konserwator zabytków.
Tak, no łączy się, super. No i tak się dowiedziałam o tych wszystkich zwierzakach, z czym oni tam mieli do czynienia i to była w ogóle fajna persona w moim życiu, bo historie, które oni mieli, jego tato dostał strzałą, słuchaj, przestrzeliło mu policzek, bo jego tato jakby oni z pokolenia na pokolenie byli tymi konserwatorami przyrody i antykłusownikami, no bo tam jest duży z tym problem, jakby Azja płaci ogromne pieniądze lokalnym osobom, które mieszkają i wiedzą, gdzie są te zwierzęta, żeby one po prostu, wiesz, odcięły łeb komu? Na przykład nosorożcowi.
No przede wszystkim chodzi o róg, no.
Który idzie na herbatkę. No to... Namaste.
Dwa jeszcze mam tematy, bo w sumie tak jak wspomniałaś o tym, że jesteś marynarzem, to przypomniała mi się taka historia, bo czytałem wywiad z dziewczyną właśnie, która jest kobietą marynarzem. I ludzie byli oburzeni, że przecież jest słowo, walczymy o feminatywy i jest takie słowo. Feminatywy mają, spełniają konkretną rolę w języku. A wiesz, no tam było tak, że zdjęcia z archiwum kobiety marynarza, nie? I tak to jesteś...
Marynarki?
No właśnie. Ale wiesz, no z drugiej strony zamiast... Nie pisali bohaterki, tylko... Znaczy nie pisali kobiety bohater, tylko bohaterki. Ale no marynarka ma przynajmniej dwa znaczenia w języku polskim.
No tak jak kominiarka. Pan kominiarz i co kominiarka?
Mhm, no właśnie.
No tak. Ja nie walczę z takimi rzeczami. Potrzebne mi to.
To nie jest istotne.
Ja lubię jak na jachcie, jednak chłopaki są chłopakami i nie musimy na wszystkim być równi.
Tak, nie, ale chodzi mi o to, że w tych odmętach lewackiego szaleństwa, wiesz, no, patrzę sobie, mówię, kurczę, a jak to jest po angielsku? No po angielsku jest sailor.
Seaman.
Albo seaman, tak. Mm-hmm. No bo z kolei sailor, no to jest żeglarz, ale wy nie macie żagla, nie?
Tak, ale masz jakby tak, ale masz książeczkę żeglarską na przykład, mm-hmm. no nie? To mm-hmm. jest i w polskim, i w angielskim masz Seaman's Book. No ale głównie dużo ludzi powiedziałoby, że tak, sailor. Ja mówię seaman. Jak jestem na lotnisku, to zawsze mówię seaman.
No właśnie.
To cię, wiesz, jakby rozgranicza, że możesz pracować w handlówce, na cruise shipach, czy na jachtach, czy gdziekolwiek. Jak tak. Daje ci ogólną nazwę, że pracujesz na morzu.
Dokładnie. To tak jak żołnierz.
Tak.
I
nie masz specjalizacji.
Marynarz też tak. Nie ma specjalizacji, ale pracuje na morzu. Natomiast jeszcze chciałem pogadać chwilę o tym, że też jesteś piratem.
Tak.
Piratką. I bardzo mnie zainteresował wpis, w którym pisałaś o tym, że są różne odznaki wśród seamanów, że można uzyskać status złotego smoka, jaskółkę i są różne ceremonie, gdzie zawsze po prostu dostaje się rybą w twarz, a ty jesteś piratką z pięcioma odznakami.
Różnymi, tak. Wiesz co, to się jeszcze wywodzi... Z czasów takich naprawdę żeglarzy, którzy odkrywali lądy, mhm. jakby oni wypływając na ten ocean otwarty, który był straszny dla ludzi, jakby nieokiełznany i do dziś jest, no do morza trzeba mieć szacunek, jakby robili chrzty, chrzcili załogę, prosili bogów o jakby, żeby byli tam, Posejdona głównie, żeby byli dla nich, no...
Łaskawi.
Dokładnie, dziękuję
tak,
za słowo.
Rzeczywistość też była inna, no, nikomu się nie zepsuła bieżnia na statku.
Szafa, ze sztormem i tak nie wygrasz.
No.
W każdym razie od tego to się wywodziło, że były takie, takie, że tak powiem, chrzty. I to zostało w marynarce wojennej, gdzieś tam przez Anglików i Australijczyków wciąż robione, że... W momencie, jak nowi marynarze byli na pokładzie i przepływali tam równik, ocean, Arctic Circle. Mm-hmm.
Koło podbiegunowe.
Dziękuję.
No.
No różne jakby, za różne zacieśniny, za różne miejsca są różne odznaki.
Mm-hmm. To jakie masz odznaki?
No ja mam dużo żółwi. Nie liczę tego, to nie jest tak, że liczysz. Ale
a za co są żółwie?
Za równik.
Aha.
No to my zrobiliśmy równik
kilka
razy. No. Masz Atlantyk, masz Pacyfik, masz Dateline, czyli linię zmiany daty. Mm-hmm. No i tutaj na przykład masz zupełnie, że masz na przykład tego złotego smoka, ale masz tam rubinowego czy jakiegoś tam, już nie pamiętam tych wszystkich nazw, jak już przepłyniesz linię zmiany daty dokładnie na równiku. Więc wiesz, krzyżują,
to
już jesteś wtedy
trzeba
pro.
Trzeba dobrze przycelować, no. Więc to jakiś diamentowy kurczę.
No i wtedy
kasztan.
Sobie dziarasz mm-hmm. te różne odznaki, czyli masz jaskółki za Atlantyk, aha. mam kumpla, który ma tych jaskółek, pozdrawiam Dawid, mm-hmm. ma tych jaskółek sporo. Żółwie, to jest najczęściej, one się nazywają, teraz ci nie powiem, zgubiłam słowo. Masz Golden Dragon, kurczę, że ja nie pamiętam... To nie są turtle, to jest coś innego.
Tortos.
Nie. To też nie.
Okay.
Nie, zupełnie coś od skorupy, jakąś mają nazwę, ale teraz nie pamiętam.
Okej, okay. Nieistotne.
No i one tam mają swoje kolory, w zależności co płyniesz. Mm-hmm. No i wtedy sobie też jakby przy tym robisz datę i miejsce, w którym to przepłynąłeś, czyli długość i szerokość geograficzną. ja muszę trochę nadrobić. Chcę, wiesz, na pewno Golden Dragon wyląduje gdzieś u mnie z datą i z szerokością.
A Golden Dragon jest za zmianę za linię czasu, tak?
Cofnęliśmy się w czasie.
No, tak, time traveling.
Dokładnie. Super sprawa.
No, ekstra.
Ale powiem ci, że nas tak, kurczę, popieprzyło nam się w głowach, bo my co drugi dzień zmienialiśmy strefę czasową. Więc w pewnym momencie już musiałeś, wiesz, my cały czas jesteśmy na wachtach, czyli cały czas w jakimś tam funkcjonujesz systemie, że musisz wstać 4 godziny, wachta, mostek, obserwujesz horyzont nocny, obserwujesz horyzont. I do tego, co drugi dzień odejmujesz, czy dodajesz już godzinę, teraz nie pamiętam, odejmujesz, jesteś coraz wcześniej i nagle musisz iść spać o 18. I myślisz, no jak zaśniesz o 18? A do tego, czym wyżej, tym słońce nie zachodzi, więc...
I później, jak zaśniesz o 18, to o 22 zaczynasz
wachy. No jesteś kompletnie, ci się rozwalił system, totalna. No. My byliśmy wszyscy zmęczeni, coś taki, tacy nie do życia. Ta frustracja jeszcze wybuchła na pokładzie, jak dopłynęliśmy do Dutch Harbor na Aleutach, to się okazało, że tam słońce zachodzi o północy. Więc ja o 22 trening, bo przecież słońce świeci, ty tak jesteś rozstrojony z tym swoim zegarkiem. No było ciekawie. Mhm.
No. Kurde. Fajne.
Nie mogę sobie przypomnieć tego mojego tej odznaki, jak ona się nazywa.
Tego żółwia?
Tak.
Ale przypomnisz sobie, później mi napiszesz, a my tutaj ją...
Wklepiesz tam.
Tak, wrzucimy. Mogę Dobra. Nawet wyedytować audio.
Dobrze.
Przy pomocy sztucznej inteligencji udamy, że ty to mówisz. Albo wrzucimy głosówkę.
Jak jest skorupiak?
Skorupiak?
No nieważne, już ominmy to, ale teraz będzie mnie męczyło.
No teraz, a widzisz, ja też jestem skompromitowany z nieznajomością języka angielskiego. Więc,
very good,
my friend. Jedna rzecz jeszcze tak na koniec. Nie, dwie rzeczy przed końcem, bo przecież prosiłem cię. Stały punkt programu, już myśleliście, że zapomniałem. A chyba, że już człowiek, który poluje na kłusowników w Ameryce, przepraszam, w Afryce się nadaje, ale czy masz pomysł na to, kogo chciałabyś unieśmiertelnić podczas naszej rozmowy?
Wiesz co, powiem ci, że trzymam takie osoby w głowie i nie wiem, kogo wybrać.
A, no to jest, podoba mi się to.
Mogę pokrótce, tak?
Tak, oczywiście. Każdy? No, pewnie.
No to zacznę od marynarzu. Mhm. Pływałam na takim...
Opaskę miał na oku.
Kobieta.
Okej. Okay.
Ale marynarz. Ona opłynęła świat dookoła w wieku 30 lat. Także wiesz co, powiedzieli mi, że Natasza przyjeżdża na pokład. I ja im nie wierzyłam, że to jest Polka. Aha. Bo nazywała się Natasza, Ukrainka albo inna dziewczyna gdzieś tam. Na pewno nie Polka, to nie polskie imię. Jeszcze się tam SH czy nie wiem, pamiętam. Nie wierzyłam. Przyjechała Natasza chyba 40 parę lat i babka. No właśnie, ona brała udział, wiesz, w Dakarach. No, kobieta, która u niej nie ma słowa, nie da się. Opłynęła świat sama żaglówką, nie mając żadnych patentów. Po prostu, hop. Pływa na jachtach. Teraz jedzie motorem dookoła świata, także jest dobrze walnięta, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że jakby
i ona,
odwagi można się uczyć.
Ona na tym twoim jachcie jaką pełniła rolę?
Wiesz co, była, odpowiadała za żagle i maszty, więc jakby była, to była jej odpowiedzialność, latała na linach gdzieś tam, tak, to pracowałam w 2018-2019 roku. Także tutaj z Nataszą się tak przecięłyśmy i powiem ci, że to była taka kobieta, że sobie myślę, że czegoś nie można, że jakby, myślę, że też tak masz, że czym więcej podróżujesz, to nie ma dla ciebie słowa, nie da się. Czy masz trochę takie ograniczenie?
Ja akurat myślę, że już tak trochę kapcieję,
okay.
Ale no, dlatego też potrzebuję takich bodźców, jak ten, który teraz we mnie wysyłasz.
No to następna super osoba. Podróżuję sobie po tej Afryce z plecakiem. Dotarłam po 18-godzinnej trasie jakimś tym autobusem z kurczakami, miałam dojechać o 6 rano, jest 4 rano, ja jestem na stacji w ogóle Botswana middle of nowhere. I ja wysiadam na tej stacji, w ogóle ciemno. I myślę, ja zaraz chyba zginę. Przerażona, siedzę z kurczakiem, on tu już pieje, bo słońce zaraz wstaje. Ja ta blondyna i poznaję chłopaka, który idzie pieszo przez Afrykę.
Aha.
I on doszedł do Botswany, ale wyszedł, nie wiem, bo 8 miesięcy wcześniej z Cape Agulhas, który ja zrobiłam dosłownie miesiąc wcześniej. Ale ja oczywiście drogą, trasą. I gdzie on w tym momencie jest. To jest na najbardziej wysunięty na południe.
Wiem, oczywiście.
To nie jest przylądek nadziei, on jest przy Cape Town, to jest, nie wiem, jak on się nazywa.
Igielny.
O.
Tak mi się wydaje.
No, tak by pasowało. I on jest wysunięty najbardziej na południe. Tip of Africa tak zwany. No, i on stamtąd wyruszył i sobie idzie piechotą przez te wszystkie. Przez tak. RPA. No, ale... Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak tam jest niebezpiecznie? No. I on taki ładny Hiszpan, wiesz, z tym plecaczkiem i w namiocie jeszcze przy drodze. Co za koleś?
Ale ja bym chciał zobaczyć moment, w którym on startuje, nie? Że, no bo to jest punkt widokowy. Tam jest wiele, wiele osób, ale on zajeżdża tam i w pewnym momencie, wiesz...
On idzie.
No, no dobra, ale pewnie się jakoś tam dowiózł.
Dostał,
żeby,
tak,
no,
tak,
wiesz,
tak.
I tak. Okej. Okay. No to zaczynam, nie? I wykonuję ten pierwszy krok z dziesiątek tysięcy.
No i to jest chyba w tym wszystkim ciekawe, że właśnie nie chodzi o ten cel, że on nie idzie po to, żeby dojść do celu i dostać odznakę, przyszedłem Afrykę pieszo, tylko idzie dla drogi.
Zasługuje na złotego baszanta.
Ja chcę być we wszystkich, słuchajcie, telewizjach, przeszedłem. No. Nie, no właśnie on idzie dla drogi, bo miał jakieś tam swoje problemy i jakby potrzebuje sobie trochę...
uporządkować.
Tak, ale też chciał zrobić sobie taką, a nie inną przygodę. Jest w ogóle tancerzem z zawodu, takim hip-hopowym, świetnym, no i idzie. I on tak sobie idzie przez te wszystkie kraje i spotykamy się w Botswanie. My potem uciekliśmy kolejnym autobusem 1000 godzin do Livingstone, gdzie jest Victoria, wodospady Victoria. I mieliśmy się wszyscy razem tam spotkać i chłopaki się śmieją, mówi, że Pablo do nas dotrze, ale Pablo jest trochę wolniejszy.
Dotrze, ale za 2 tygodnie.
Więc on to też ma piękne historie. Polecam Pablo poobserwować też na Instagramie, bo po prostu jest to fajna historia. I w pewnym momencie trochę się poddał. Zrobił sobie przerwę na Zanzibarze. I jednak stwierdził, że wraca. I niedawno wyruszył.
Że wraca na szlak.
Tak. Że zrobił sobie takie dobre pół roku, jak nie dłużej. Zatrzymał się w miejscu, ale w końcu stwierdził, dobra, idę, kończę tą trasę. Idzie dalej. Także dla mnie to jest
szac.
Wow. No. Tak, szacunek. I jeszcze też na Zanzibarze poznałam Dorotę Katendę. Nie wiem, czy kojarzysz. Dorota ma Vanilla House, ma dom w Wodzie generalnie na Zanzibarze. I tam różne prowadzi jakieś takie spotkania dla kobiet, wyjazdy. Natomiast mi bardziej chyba napisała książki Vanilla House, dom na Zanzibarze. Fajne historie. Ja bardzo, bardzo polecam książkę, bo jest po prostu... dzieje się.
Podoba mi się ten kącik rekomendacyjny.
I jakby ona pochodzi, wydaje mi się, że gdzieś z Pomorza i w pewnym momencie pojechała pierwszy raz do Afryki, ale ja zazdroszczę wszystkim, którzy mieli w tych czasach 80. i 90. okazję podróżować, bo to były zupełnie inne czasy.
No.
I ona pojechała do Afryki, zobaczyła Masajów i wróciła do Polski. Myślę sobie, nie, kurwa, ja muszę odkryć, o co chodzi z tymi ludźmi, że jakby tak ją to zafascynowało. Taką energię miałam w sobie, mówię, zostawiam wszystko za sobą, rodzinę, męża, wszystko, jadę do Afryki. I jakby zaczęła życie w Afryce, byciem przewodnikiem, robiła jakieś różne wycieczki z Polski w tamtych czasach, więc to takie było... No dla mnie niesamowite i też jej historie są tak piękne, też polecam obserwować, prowadzi bloga na Facebooku. Nie to, że robię im reklamę, ale kocham tych ludzi, wiesz? I do niej wróciłam na Zanzibar i ja ją traktuję taką moją mama Afryka. To jest moja mama Afryka. Piękne historie, zupełnie inne patrzenie na świat i no i tak. Podróże gdzieś tam otwierają głowę i to naprawdę widać. I też nieważne ja w jakim jesteś wieku, a co tak naprawdę masz w swojej duszy, prawda? Na ile jesteś tym młodym człowiekiem. No więc nie kapcie mi to.
Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze 2 pytania, ale chyba zostawię je sobie na później, bo tak pięknie zakończyłaś tym swoim monologiem motywacyjnym. Hola, hola, mówca, mówczyni motywacyjna.
Dzięki, dzięki, do zobaczenia w TEDzie.
Do zobaczenia w TEDzie. Dzięki.
To ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i herbatkę też.
Było mi bardzo. Ulong tajwański. Ulong to
podobno.
Jest... coś między zieloną a czarną.
Powinniście zobaczyć konstrukcję tych aparatów. Naprawdę.
Ćwierć profesjonalizm na zawsze. Dzięki piękne, bardzo mi miło. Hola, Ola.
Na horyzoncie, dziękuję.
Polecamy.
Gdzie bądź, albo nie bądź.
Bądź. Po prostu bądź. Po prostu bądź i patrz.
Dziękuję za zaproszenie.
Thank you.
Oczywiście zapraszam do śledzenia przygód Oli. Link do jej profilu znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem.